8. Artyzm Świętoszka. Ale czymże są owe drobne skazy wobec genialnych rysów tej komedii? W całej literaturze świata nie ma tak świetnej ekspozycji. Tej ekspozycji, dla której Goethe nie miał dość słów podziwu. Jak tutaj, gdy w scenie pełnej ruchu, życia pani Pernell, roztaczając przed nami swój charakter, mimochodem stawia i charakteryzuje cały dom Orgona. Wszystkie figury. Zdanie świata o nich, stosunek ich do Tartifa i wreszcie wypada impetycznie, stwierdziwszy policzkiem danym Filipocie swoje miłosierdzie chrześcijańskie. W całym dziele Moliera, gdzie zwykle ekspozycja rozwija się zwolna w rozmowie między dwiema postaciami, nie ma tak świetnej sceny. A potem zjawienie się Orgona, jego sławny biedaczek, powtórzony czterokrotnie z coraz to komiczniejszym efektem i potem opowiadanie jego o swoim poznaniu się z Tartifem. Jak cudownie przygotowane jest zjawienie się Szalbierza, z jakim naprężeniem go oczekujemy. I w akcie trzecim zjawia się wreszcie. W czterech wierszach mówionych za sceną jest już cały. Jeszcze dorzuca soczysty i zabawny rys obłudy w króciutkim dialogu z Doryną, aby natychmiast w karkołomnej scenie przejść do oświadczyn Elmirze. Nie ma może w literaturze świata śmielszego, genialniejszego skrótu. Poznaliśmy Tartifa jako gracza niezwykłej siły i tu poznajemy jego słabiznę, zmysłowość. Pod tą surową suknią, pod tą obleśną twarzą wrą namiętności. I co za formę znalazł Molière dla ich wyrażenia? Jak te oświadczyny Świętoszka całe wygrane są na języku dewocji i pokory, którym jest przesiąknięty. A potem w scenie z Orgonem, kiedy Tartif zdemaskowany, chwycony za rękę, znajduje się w położeniu, zdawałoby się bez wyjścia i nagle śmiałym zwrotem staje się panem sytuacji. Kiedy ci dwaj ludzie, Tartif i Orgon, klęczą nawzajem przed sobą, lejąc łzy rozczulenia i kiedy wreszcie Szalbierz zgarnia tłusty zapis z pobożnym westchnieniem. Wola niebios we wszystkim niechaj się wypełni. Patrzymy na to z uczuciem bezgranicznego podziwu. Spełnią zadowolenia. Wyżej w teatrze nikt nie poszedł. Nie sięgnął. Zarzucano czasem temu Świętoszkowi, że jest kreślony rysami zbyt grubymi, że obłuda jego jest zbyt jawna. Zarzut niesłuszny. Właśnie dzięki tej śmiałości skrótu ta figura jest tak teatralna, tak silnie stoi na nogach. Przy tym trzeba pamiętać o jednym. Nie sam Tartif jest bohaterem sztuki. Jest nim dopiero łącznie z Orgonem. Ta para dopiero daje dwie fizjonomie problematu – szalbierstwo i zaślepienie. Szalbierstwo Tartifa musi być grube, aby na jego tle uwydatniła się ślepota i zacietrzewienie Orgona. W akcie czwartym śmiałą ręką sięga Molière do skarbca efektów farsowych, aby w scenie Orgona pod stołem złagodzić drastyczność naocznego dowodu, którego koniecznie było trzeba, aby przekonać Orgona. To była ta scena, którą Napoleon uważał za szczególnie zuchwałą. A w końcu, gdy zdawałoby się, że już wszystkie źródła komizmu wyczerpane, że już Molière wystrzelał wszystkie strzały z kołczana, znajduje jeszcze przezabawną scenę pani Pernell, gdy z kolei przekonany Orgon natyka się na ślepy upór swej nieodrodnej matki i wreszcie kapitalną scenę z panem Zgodą. Ta scena z panem Zgodą jest głębokim i mądrym rozszerzeniem perspektywy Świętoszka. Czujemy tu, że w osobie Tartifa nie z jednym Świętoszkiem mamy do czynienia, ale z całą kliką, z kilką czarno odzianych, słodko mówiących jegomościów, którzy stanowią wszyscy jedno wielkie bractwo, zawsze gotowe udzielić sobie pomocnej ręki. Mamy tu wszystkie szczeble. Tartif, pan Zgoda i niewidzialny Wawrzyniec to szalbierze. Pani Pernell i Orgon to członkowie tej samej kliki, tym niebezpieczniejsi, że wnoszą w nią przy swoim zaślepieniu uczciwość i dobrą wiarę. Tej klice przeciwstawia Molière Elmirę, dzieci Orgona, rozsądną Dorynę i szlachetnego Klitandra. Bezsprzecznie uczciwi ludzie, ale raczej wcielający świecką uczciwość niż przeciwstawiający rzetelną pobożność fałszywej. Rzetelna pobożność znajdzie swego cokolwiek zimnego i urzędowego obrońcę w Kleancie. Gorzej jeszcze zdarzyło się jej w Don Juanie, gdzie ataki na religię wkłada Molière w usta świetnemu Juanowi, a obronę jej powierza ciurze i głupcowi z Ganalerowi. Artyzm Moliera sprawia, iż dzisiaj, gdy tło jego komedii stało się na pozór tak mało aktualne, sztuka ta pozostała jedną z najbardziej teatralnych, jedną z najbardziej ulubionych. Nie zestarzała się ani trochę, mimo że zestarzał się jej temat. Ale czy ten temat naprawdę się tak zestarzał? Nie sądzę. Wprawdzie nacisk spraw religijnych na życie społeczne i indywidualne nie jest dziś taki, jaki był wtedy, ale cóż stąd? Czyż mało jest innych terenów, na których grasuje świętoszek? Dobro nieba zmieniło się dziś może na dobro kraju, dobro ludu, dobro społeczeństwa. Ale istota rzeczy jest ta sama. Jest nią nadużywanie szanownych i świętych haseł dla osobistych celów. A sztuka, a ideały jakiego bądź rodzaju, czyż to nie żer dla tartifów? Trzeba tylko umieć patrzeć, a odkryje się tartifa częściej niż się myśli. Jest on nieśmiertelny. Jeżeli nie całego, bo to jest genialna synteza, skrót, to ułamki jego spostrzega się raz po raz. Świat jest pełen tartifów i organów we wszelkich kombinacjach. Notuję za Kielskim utwory, w których można dopatrzyć się od dźwięków tej komedii. Bohomolca, Figlacki z Księżyca, Krasickiego, Frant, Fredry, Zemsta i Ostatnia Wola. Ja bym dodał z nowszych Sąsiadkę Jaroszyńskiego, Eustachy. Przekłady. Baudin, 1781, Franciszek Kowalski, 1848, Aureli Urbański i Kazimierz Zalewski. Przekład niniejszy dokonany został wedle pomnikowego wydania Le Grand Écrivain de France. Główne prace krytyczne, którymi posługiwałem się przy opracowaniu, są na ogół te same, które wymieniono, częściowo bodaj w poprzednich tomikach Biblioteki Narodowej, poświęconych Molierowi. Tu pragnę zwrócić szczególnie uwagę na jedyną w swoim rodzaju książkę pod tytułem Świętoszek aktorski. Jest to tekst Świętoszka opracowany przez starego aktora komedii francuskiej z uwzględnieniem wszelkich gier scenicznych, intonacji, akcentów, których tradycja utrwaliła się na tej klasycznej scenie. Dla teatru, dla reżysera wystawiającego Świętoszka jest to wydawnictwo nieocenioną pomocą.